Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Rosław Sajko i przygotowałem prezentację dotyczącą rozszerzania IP Tables o swoje własne rozszerzenia. I może właśnie teraz zamiast przedstawiania agendy, bo obawiam się, że na to nie mamy czasu, to krótko uzasadnię, skąd taki pomysł na prezentację i tak naprawdę o czym ona będzie. Jak wiadomo, firewall jako koncepcja, jako pojęcie już bardzo głęboko wpisał się w nasz dzisiejszy rys kulturowy. Jest to coś, co zna każdy użytkownik internetu. Przez użytkowników jest to narzędzie, można powiedzieć, no, znienawidzone ze względu na to, że ogranicza ich wolność, natomiast przez administratorów narzędzie ukochane, ponieważ umożliwia implementację polityk bezpieczeństwa, umożliwia ograniczanie tej niepożądanej wolności. Pojęcie to do tego stopnia jest popularne, że nawet niedawno jeden znany amerykański wytwórca filmu zdecydował się na zrobienie filmu, który co prawda niewiele wspólnego miał z firewallem, no ale myślę, że większość o nim słyszała. O co chodzi? Chodzi o to, że na rynku mamy dostępnych bardzo wiele rozwiązań firewallowych. Wiele z nich oferuje bardzo dużą funkcjonalność, bardzo dużą elastyczność i tak dalej. Jednym z takich rozwiązań jest rozwiązanie open source'owe IP Tables, które według mnie ma tą zaletę, że umożliwia pisanie swoich własnych rozszerzeń i można to robić w bardzo, bardzo prosty sposób, bardzo małym nakładem czasowym. Ja postaram się to pokazać, postaram się zachęcić również do tego, aby przyjrzeć się temu, jak jest skonstruowane to rozwiązanie i być może poszerzenie go o swoje jakieś własne pomysły. O zespole może już nie będę omawiał, bo wiem, że kolega to zrobił. Natomiast od razu przejdę do tego, na czym oparto jest IP Tables, czyli tak naprawdę do Netfiltra. Netfilter to jest framework aplikacyjny, który umożliwia podłączanie się w zdefiniowanych miejscach w jądrze ze swoimi funkcjami, ze swoim kodem i przetwarzanie pakietów, które przemieszczają stos sieciowy jądra systemu. Jest to o tyle fajne, że umożliwia to wyniesienie całej funkcjonalności związanej z tym przetwarzaniem poza kod jądra systemu. Umożliwia to pisanie własnych modułów opartych o netfilter, które będą te pakiety filtrować, modyfikować, bądź na przykład zliczać w jakichś celach rozliczeniowych. Więcej informacji o samym pakiecie netfilter jest na stronie, którą tu na dole podałem. Podejrzewam, że większość tą stronę zna. Jeżeli chodzi o samą budowę netfiltra, to koncepcyjnie jest ona bardzo prosta. Opiera się tak naprawdę na dwóch rzeczach, z których pierwsza jest tą rzeczą najważniejszą, czyli tak zwanych hooks, czyli tak jak mówiłem wcześniej, po pierwsze zdefiniowanych miejscach w kodzie jądra systemu, które umożliwiają temu frameworkowi podłączenie się tam i wyłapywanie pakietów tych, których potrzebujemy, a po drugie udostępnienie takich samych hooks działających na takiej samej zasadzie wszystkim aplikacjom i rozszerzeniom, które za pomocą netfiltra chcą modyfikować bądź filtrować strumień pakietów sieciowych. I to tak naprawdę wszystko. Poza tą drugą małą rzeczą, którą jest driver IPQ, umożliwiający przesłanie pakietu sieciowego z przestrzeni jądra do przestrzeni użytkownika i jego dalsze tam przetwarzanie. Taki pakiet może oczywiście potem wrócić z powrotem do przestrzeni jądra, może już tam też nie wracać. Co w tym rozwiązaniu jest ciekawego? Ciekawe jest to, że umożliwia to implementację firewalli na przykład lub innych rozwiązań sieciowych kompletnie w przestrzeni użytkownika, bez ingerencji w kod jądra. To w zasadzie tyle o netfiltrze. I teraz czym jest IP table w stosunku do netfiltra? To jest właśnie implementacja filtra pakietów po prostu, która korzysta z tego, co netfilter udostępnia, czyli korzysta z odpowiednich hooks, odpowiedniego API, które umożliwia rejestrowanie się w ramach tych hooks w jądrze, w kodzie netfiltra. I IP Tables, jak wiadomo, umożliwia filtrowanie pakietów dla protokołów IP wersji 4 oraz 6. W skład tego pakietu wchodzą również narzędzia przestrzeni użytkownika umożliwiające łatwe zarządzanie regułami, dodawanie ich, wyświetlanie itd. Standardowo IP Tables tak naprawdę umożliwia jedynie dopasowywanie pakietów na podstawie adresu źródłowego, docelowego, interfejsu wejściowego, wyjściowego, czy też protokołu. Akcje, które możemy dla tych pakietów wykonać, to jest albo go przepuścić dalej, albo go zdropować, czy na przykład w przypadku NATa dokonać prostej translacji. Ale dzięki temu, że jest rozszerzalne i te rozszerzenia można w bardzo prosty sposób pisać, bardzo szybko powstało wiele rozszerzeń implementujących różną funkcjonalność, jeżeli chodzi o dopasowywanie pakietów, czy też wykonywanie akcji po dopasowaniu. I część z tych rozszerzeń w tej chwili jest załączona do pakietu IP Tables, część z tych rozszerzeń jest załączona do kodu jądra, który możemy sobie pobrać ze strony kernel.org. Część jest dostępna na stronie netfiltra, można je w łatwy sposób dodać do swojego IP Tables, albo też możemy napisać swoje własne. Teraz taki krótki przykład, jak wygląda reguła, która nie korzysta z rozszerzeń. Mamy tutaj część odpowiedzialną za dopasowanie pakietu. Może wezmę wskaźnik. Nie wiem, gdzie jest wskaźnik, więc myślę, że zresztą każdy będzie widział. Mamy część odpowiedzialną za dopasowanie pakietu, część odpowiedzialną za wykonanie akcji w przypadku dopasowania oraz nazwę tablicy i nazwę łańcucha. Nazwa tablicy pochodzi stąd, że tak naprawdę możemy sobie tych tablic zdefiniować bardzo dużo. Standardowo mamy zdefiniowane trzy dostępne z tego. Jedna to jest filter, druga to jest mongol i trzecia to jest NAT. Tablica mongol praktycznie się wcale nie różni od tablicy filter, jeżeli chodzi o implementację. Natomiast jedyna różnica polega na tym, że jest wcześniej przetwarzana niż tablica filter, w związku z czym reguły, które tam lądują, umożliwiają zmianę pakietu przed jego na przykład późniejszą filtracją, chociaż nic nie przeszkadza w tym, żeby modyfikować pakiety w tablicy filter albo filtrować w tablicy mongol. Natomiast tutaj jest przykład reguły, która wykorzystuje rozszerzenia. Na niebieskim kolorem zostało oznaczone rozszerzenie dopasowania. To jest funkcjonalność dopisana i załadowana w postaci na przykład modułu i umożliwia rozszerzenie w sekcji dopasowanie o dopasowywanie pakietów w zależności od tego, jakie one posiadają TTL. Natomiast czerwonym kolorem oznaczono rozszerzenie typu akcja i to jest też rozszerzenie załadowane. Ono umożliwia zamiast wykonania standardowego dropowania pakietu, wysłanie odpowiedzi do nadawcy, że pakiet został zdropowany. Teraz taka istotna rzecz, jak to tak naprawdę ze sobą współgra i jak wygląda architektura tego. Najpierw mamy sieć i w tej sieci biegają sobie pakiety w obydwie strony. Z tą siecią interaguje nasz host i bezpośrednio jądro systemu. Pakiet, kiedy znajduje się już w jądrze, może zostać przekazany do przetworzenia wraz z informacjami adekwatnymi temu, skąd pochodzi, z jakiego interfejsu i tak dalej, do frameworku NetFilter. I teraz tutaj dopiero się pojawia IP Tables. Tu mogłoby się pojawić cokolwiek innego. To może się pojawić na przykład coś, co my napiszemy, korzystając z API NetFiltra i wrzucimy w jądro i zrobić z tym pakietem dowolną rzecz, ale pojawia się tutaj właśnie IP Tables. IP Tables, czyli zestaw różnego rodzaju tablic, które rejestrują się pod odpowiednim protokołem oraz miejscem w łańcuchu przetwarzania pakietu przez jądro, czyli na przykład pakiet wchodzący, pakiet wychodzący, pakiet przechodzący i udostępniają API dla NetFiltra, umożliwiające NetFiltrowi wywołanie funkcji, która polega na tym, że pakiet otrzymany jest przetwarzany po kolei przez wszystkie reguły. Reguły to jest po prostu tablica w pamięci, która składa się ze struktur zbudowanych z na przykład standardowych operacji dopasowania i akcji. Załóżmy, że to jest reguła pierwsza. Z reguł, które zawierają poza standardowym dopasowaniem na przykład rozszerzenie dopasowania i standardową akcję. Z reguł, które zawierają rozszerzenie dopasowania i rozszerzenie akcji. Albo z reguł, które zawierają dwa różne rozszerzenia dopasowania. Tak wygląda to od strony budowy i architektury. My natomiast koncentrujemy się na tej ostatniej na tej ostatniej sekcji, czyli rozszerzeniach. Zasadniczo wyróżniamy dwa typy rozszerzeń. Są to rozszerzenia typu mesh bądź rozszerzenia typu target. Różnią się, no, można poznać to po nazwie. Przykładowo można podać to, co jest standardowo dostępne w pakiecie IP Tables, czyli na przykład rozszerzenia umożliwiające dopasowywanie pakietu zależnie od jego długości, stanu, czy na przykład limitowanie pakietów przesyłanych na sekundę, czy tam w jakiejś określonej jednostce czasu, lub rozszerzenia typu akcja, które umożliwiają na przykład zmianę pewnych pól nagłówka protokołów. OK, teraz chciałbym przejść do tego, o czym tak naprawdę jest ta prezentacja, czyli do pisania swoich własnych rozszerzeń. Aby rozszerzenie było w pełni funkcjonalne i żebyśmy mogli z niego skorzystać, musimy zbudować dwie części tego rozszerzenia. Pierwsza z nich to jest moduł dla jądra systemu, który będzie implementował funkcjonalność przez nas zaprojektowaną, bądź dopasowania, bądź akcji w odpowiedniej tablicy przetwarzania. A druga rzecz to jest rozszerzenie dla narzędzia przestrzeni użytkownika, czyli tak naprawdę fragment biblioteki dla polecenia IP Tables umożliwiający zarządzanie regułami korzystającymi z tego rozszerzenia. To jest tak naprawdę implementacja tych po prostu wszystkich niestandardowych dla standardowych, tych wszystkich niestandardowych parametrów, których normalnie narzędzie IP Tables nie jest w stanie obsłużyć. Rozszerzenie jest przede wszystkim zwykłym modułem dla jądra. Od zwykłego modułu, poza tym, że jest to zwykły moduł, to wymagane jest od niego tylko to, żeby implementował funkcje rejestrujące rozszerzenie we frameworku, wyrejestrujące oraz zapewnienie, żeby funkcje odpowiadające za funkcjonalność rozszerzenia, czyli mesh lub target, były funkcjami wielowejściowymi, ponieważ może zdarzyć się tak, że podczas przetwarzania pakietu jednego nastąpi żądanie przetworzenia innego przez ten sam fragment kodu. Tutaj są te funkcje wyszczególnione. Ja zaraz to wszystko będę pokazywał na przykładach, na fragmentach kodu. Natomiast wymieniłem je tutaj dlatego, że ich jest po prostu tak mało. Dla rozszerzenia typu dopasowanie wystarczy tak naprawdę wywołać funkcję IP register mesh z odpowiednią strukturą i analogicznie dla rozszerzenia typu target tą funkcję, która jest poniżej. Struktura, którą przekazujemy do tej funkcji, zbudowana jest bardzo podobnie, niezależnie od tego, czy to jest rozszerzenie dopasowania, czy rozszerzenie akcji, i składa się ona z pól wskazujących na funkcję, pola opisującego, znaczy pola, które odpowiada za nazwę rozszerzenia, oraz tego pola, które jest na końcu mi, które jest dla nas mało istotne, po prostu jest istotne dla samego frameworku. Dla nas najważniejsze są trzy środkowe pola, czyli pola, które wskazują na funkcje, które mają być wywoływane w odpowiednich momentach cyklu życia rozszerzenia. W przypadku pierwszej funkcji, funkcja ta się różni zależnie od przeznaczenia rozszerzenia, które mamy zamiar napisać, i dla typu target struktury jest to po prostu funkcja, która implementuje akcję wykonywaną wtedy, kiedy dla danej reguły pakiet będzie uzyskał przypasowanie. W przypadku struktury typu mesh jest to funkcja, której celem jest wzięcie pakietu i sprawdzenie, czy ten pakiet spełnia kryteria dopasowania. Teraz załóżmy, że implementujemy moduł, którego celem jest rozszerzenie akcji. Tutaj po prostu w celach, że tak powiem, porządkowych umieściłem nagłówki funkcji, których nie będę omawiał w tej chwili, omówię na przykładzie. Chciałem tylko zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy funkcją dla rozszerzenia typu cel i funkcją dla rozszerzenia typu dopasowanie. Chodzi mi o tą dolną funkcję. funkcja typu, dla rozszerzenia typu dopasowanie jako... Przepraszam, chodzi mi o górną funkcję. Funkcja dla rozszerzenia typu dopasowanie jako drugi parametr przyjmuje trochę inną strukturę niż funkcja typu checkentry dla rozszerzenia typu akcja. Natomiast dlaczego to wyniknie, jak będę pokazywał przykład. To, co jest na slajdach w tym celu, żeby ktoś potem mógł sobie wziąć te slajdy po prostu i za ich pomocą w łatwy sposób zaimplementować to, co tam będzie potrzebował. I teraz właśnie chciałem przejść do tego prostego przykładu. To, co Państwo tutaj widzą, to jest kompletny moduł rozszerzający funkcjonalność IP Tables o dodatkowy rodzaj dopasowania. Tak naprawdę to, co wystarczy zrobić, żeby napisać taki moduł, to wziąć szkielet jakiegoś innego na przykład modułu, go przekopiować i zmienić tylko ciało funkcji match, której zadaniem jest której zadaniem jest realizacja tej funkcjonalności, która odpowiada za dopasowanie. W tym wypadku funkcja ta zwraca zawsze wartość 1, co oznacza, że wszystkie pakiety, które docierają do tego rozszerzenia, będą traktowane jako dopasowane. Tutaj teraz nie będziemy wnikali konkretnie w to, co taki moduł mógłby robić, bo to pokażę później. Chodzi tylko o pokazanie, jak wygląda szkielet takiego rozszerzenia. Funkcja checkentry jest z kolei odpowiedzialna za sprawdzenie, czy regułę korzystającą z danego rozszerzenia można dodać do tablicy. Jej zadaniem jest sprawdzenie poprawności przekazywanych parametrów oraz standardowo sprawdzenie, czy umiejscowienie w pamięci jest odpowiednio wyalignowane. I tu jest wywołanie funkcji rejestrującej rozszerzenie. Tutaj powinno być simple, ja to kopiowałem po prostu z rozszerzenia typu, z rozszerzenia implementującego długość. OK. Czyli jak widać, podczas inicjalizacji modułu rejestrujemy strukturę, w której podane są pointery na funkcje, funkcje checkentry i funkcje match. No i te funkcje mają takie ciało. I to wystarczy tak naprawdę. Okej. Tutaj jak widać, jako pierwszy parametr przekazywany do funkcji typu match, zresztą do funkcji typu target też, to jest struktura na bufor typu skbuf i to jest standardowa struktura wykorzystywana w jądrze systemu Linux podczas przetwarzania pakietów sieciowych. Chodzi po prostu o to, że jak wiadomo, wszystkie protokoły, znaczy jest wiele warstw protokołów i każda odpowiada za coś tam innego. Schodząc od warstwy transportowej w dół, dodawane są poszczególne nagłówki kolejnych warstw, kolejnych protokołów i ze względów wydajnościowych byłoby nieodpowiednie, gdyby za każdym razem bufor z pakietem był kopiowany. W związku z tym została stworzona standardowa struktura, w której znajdują się nagłówki protokołów, w której znajduje się payload i w której znajdują się wszystkie inne dane potrzebne do tego, aby taki pakiet przetwarzać. Ponieważ poznanie tej struktury jest istotne z punktu widzenia pisania takich rozszerzeń dla IP Tables, bo to tak naprawdę na niej głównie operujemy, to ja bym chciał teraz ją pokrótce tutaj przytoczyć i pokazać, które pola będziemy wykorzystywali przy implementacji własnego rozszerzenia prawdopodobnie najczęściej. Opis tej struktury znajduje się w pliku skbuf h include Linux w drzewie źródeł jądra Linux. I jak widać, jest to struktura dosyć spora. Tutaj są wyszczególnione wszystkie jej pola. Tutaj znajduje się ich definicja. Natomiast z naszego punktu widzenia tak naprawdę najprawdopodobniej najbardziej istotne będą te dwie unie. Pierwsza unia, która odpowiada za nagłówek, powyżej nagłówka IP, czyli albo ICMP, albo warstwa transportowa UDP lub TCP, lub inne, na przykład IP w IP. I druga unia to unia grupująca nagłówki warstwy sieci, czyli IP. Są tutaj jeszcze inne pola, które z naszego punktu widzenia są w tej chwili mniej interesujące. OK, zatem mamy funkcję, że wiemy, w której funkcji chcemy, w której funkcji musimy implementować naszą funkcjonalność i wiemy, na jakiej strukturze będziemy operować. Teraz pozostaje jeszcze kwestia czegoś takiego, że prawdopodobnie będziemy przechowywać jakieś dane związane z naszym rozszerzeniem. Mogą to być dane związane z całym rozszerzeniem lub dane związane z poszczególnymi regułami. W związku z tym musimy zdecydować na jakiś model przechowywania danych, bądź to globalny, bądź lokalny. Globalny, czyli po prostu przechowywanie danych w pamięci związane jakby z modułem, a nie z pojedynczą regułą. Wtedy możemy sobie takie coś statycznie zainicjalizować lub dynamicznie, to tak naprawdę nie ma znaczenia, tylko chodzi o to, że możemy zainicjalizować podczas ładowania modułu do pamięci i możemy, to jest zostać jedyny moment, kiedy możemy zainicjalizować dane związane z rozszerzeniem wtedy. Dane są wtedy powiązane z całym rozszerzeniem, a nie z pojedynczą regułą. Kiedy to się może przydać? No to się może na przykład przydać, jeżeli implementujemy jakieś rozszerzenie, które musi brać pod uwagę ruch przepływający w obydwie strony przez host, a nie na przykład tylko w jedną stronę. Chodzi o to, że wtedy wiążemy dane nie z pojedynczą regułą w tablicy reguł, tylko po prostu wiążemy dane z całą funkcjonalnością, którą implementujemy. Albo jeżeli musimy wiązać dane z naszym rozszerzeniem, czyli na przykład tak, jak to ma miejsce w przypadku rozszerzenia typu limit, gdzie dla każdej, powiedzmy, parę adresów źródłowych i docelowych możemy sobie wyspecyfikować inny limit pakietów na sekundę, to wtedy prawdopodobnie zdecydujemy się na lokalne przechowywanie danych i wtedy te dane będą powiązane z każdą pojedynczą dodaną regułą do tablicy, a nie z całym rozszerzeniem. Te dane możemy przechowywać, przechowując te dane możemy skorzystać z różnych mechanizmów. Może to być bezpośrednie przechowywanie danych w strukturze info. Struktura info to jest ta struktura tutaj i ona jest inicjalizowana podczas dodawania reguły do tablicy korzystającej z danego rozszerzenia i przekazywana za każdym razem do funkcji, tutaj akurat w tym wypadku typu mesh, a więc możemy tam modyfikować dane, trzymać dane tymczasowe, w jaki sposób je tam przechowywać. Jeżeli to są małe dane, to po prostu przechowujemy zazwyczaj bezpośrednio, jeżeli to jest integer, czy char, czy cokolwiek. W przypadku większych danych po prostu przechowujemy tam wskaźnik do struktury, w której te dane są zgromadzone. Natomiast w przypadku, kiedy zakładamy, że będziemy często tworzyli obiekty przechowujące dane, jakieś struktury, często będziemy je likwidować i będzie ich sporo i będą to dane związane nie z pojedynczą regułą najczęściej, chociaż to tutaj w zasadzie nie ma znaczenia większego, ale z całym modułem, to może warto w tym momencie skorzystać z funkcjonalności jądra, jaką jest Slab Allocator, który umożliwia nam tworzenie pól obiektów do alokacji. Programiści i jądra systemu Linux wyszli z takiego założenia, że w jądrze jest bardzo dużo struktur posiadających, znaczy bardzo dużo jest takich funkcji, które operują na danych o standardowej wielkości. Na przykład za każdym razem struktura opisująca wątek, proces, czy na przykład pakiet, jego nagłówek ma tą samą wielkość. W związku z tym bezsensowne jest alokowanie za każdym razem kamalokiem pamięci i zwalnianie jej. Można po prostu sobie wcześniej przygotować pulę obiektów pamięci o zadanej wielkości i pobierać je tylko z tej puli i z powrotem je do tej puli odkładać. To ma bardzo duży wpływ na wydajność, to nam przyspiesza operację alokacji i zwalniania pamięci. Poza tym całą odpowiedzialność za zarządzanie tymi pulami pamięci, alokację stron pamięci i tak dalej przenosimy do jądra systemu. Z tej funkcjonalności warto jest skorzystać wtedy, kiedy nasze moduły, niezależnie od tego, czy to jest moduł rozszerzenia jądra zwykły, czy moduł rozszerzenia IP tables, korzystają bardzo często z operacji alokacji lub zwalniania obiektów o stałej wielkości. Tak wygląda przykład wykorzystania slaba. Musimy sobie najpierw stworzyć po prostu taki cache na te obiekty. Tworzymy go podając rozmiar struktury, jego nazwę, sposób wyrównania w pamięci oraz ewentualne konstruktory i destruktory, czyli dwa ostatnie parametry, które w naszym wypadku są null-null. No i następnie możemy po prostu alokować obiekty danego typu, tak jak to tutaj jest pokazane. Zaraz przejdziemy do tego, jak to można wykorzystać. Tylko jest jeszcze jedna taka kwestia. W systemach SMP dla każdego procesora ze względów wydajnościowych utrzymywana jest osobna kopia tablicy, niezależnie od tego, jaki to jest rodzaj tablicy, ale tablicy IP tables. W związku z tym, jeżeli na przykład przechowujemy jakieś dane, które są danymi, no obojętnie jakimi danymi, to może dojść do tego, że jeden procesor będzie widział ich inny obraz niż drugi. Będą na przykład dwa liczniki dla tej samej reguły wykorzystującej limitowanie ruchu, czy jakiekolwiek inne dane. Jednym z prostszych rozwiązań tego problemu jest zapewnienie tego, aby obydwa procesory odwoływały się do tej samej wersji tablicy. I tutaj można stosować taki trik, to jest umieszczenie dodatkowego pola w strukturze info, tej przekazywanej do funkcji match, w naszym wypadku, w którym jest wskaźnik na główną kopię i to też pokażę zaraz w rozszerzonym przykładzie. Współbieżność, czyli to, o czym wspominałem wcześniej. Jeżeli projektujemy jakieś rozszerzenie dla IP tables, to funkcje muszą być wielowejściowe, zresztą jak większość funkcji, które są w jądrze systemu, muszą być bezpieczne ze względu na wielowątkowe przetwarzanie. I ten współbieżny dostęp możemy zrealizować za pomocą wielu sposobów. Tak naprawdę jądro udostępnia szereg mechanizmów synchronizacji i zarządzania współbieżnością, natomiast w przypadku rozszerzeń, które przetwarzają ruch sieciowy, nie wszystkie się nadają ze względu na narzut czasowy chociażby, czy swoją specyfikę. Tutaj zaproponowałem wykorzystanie trzech różnych mechanizmów zarządzania współbieżnością. Pierwszy z nich to są operacje atomowe. Drugi spinlocki, czyli wirujące blokady, tłumacząc na polski. No i trzeci spinlocki, które dotyczą tych sytuacji, gdzie jasno zdefiniowana jest funkcja czytającego i piszącego dane. Operacje atomowe. Koncepcyjnie operacje atomowe opierają się na takim założeniu, że operacja dodania, odjęcia, ustawienia wartości, czy na przykład sprawdzenia stanu zmiennej i zapisania do niej jakiejś wartości wykonywana jest w sposób niepodzielny. To jest dwie operacje, które operują tej samej zmiennej, zachodzące w różnych wątkach, nie mogą się na siebie w żaden sposób nałożyć. One po prostu, możemy nie znać ich kolejności, ich wykonania, natomiast mamy zapewnione to, że one wykonają się kompletnie atomowo. I tutaj jest przykład zmiennej, którą na przykład możemy wykorzystywać w rozszerzeniu typu atomic. Tutaj jest to tak naprawdę, to jest tak naprawdę zwykły typ, taki jak na przykład integer czy coś takiego, tylko został wyróżniony w źródle po to, żeby przypadkowo nie został przekazany do funkcji, która nie operuje na zmiennych atomowych i w zasadzie tylko dlatego, poza tym on jest zdefiniowany po prostu jako volatile. Taką zmienną też inicjalizujemy za pomocą makra, no i potem możemy na niej przeprowadzać jakieś operacje. Tutaj akurat jest operacja ustawienia wartości, zwiększenia, dodania. Innym sposobem zapewnienia tego, że nie będą sobie dwa wątki wchodziły w w drogę, że tak powiem, jest wykorzystanie blokad wirujących. Blokada wirująca jest koncepcją podobną do semafora, tylko że różni się tym, że jest ona blokadą aktywną, to znaczy się wątek, który wisi na takiej blokadzie, wykonuje cały czas pracę, co z punktu widzenia wykorzystania czasu procesora nie jest dobre, ponieważ marnujemy cykle. Natomiast wykorzystanie semaforów wymusza dwukrotne przełączanie kontekstu, co w przypadku funkcji przetwarzających pakiety sieciowe jest niepożądane ze względu na narzut czasowy. W związku z tym w przypadku pisania rozszerzeń do IP table zaleca się korzystanie zdecydowanie ze spinlocków, a dokładnie z ich wersji, która ma w nazwie na końcu podkreślenie BH. Później powiem dlaczego. I tutaj jest taki prosty przykład teoretyczny wykorzystania spinlocków. Po prostu inicjalizujemy taki lock, blokujemy go, robimy w tym czasie coś, odblokowujemy. To, na co trzeba uważać, to żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że będąc w tej części do something, próbujemy na przykład jeszcze raz nałożyć blokadę na ten sam lock, ponieważ w tym momencie dojdzie do zakleszczenia po prostu. Innym rodzajem spinlocków są spinlocki, które stosujemy wtedy, kiedy te operacje do something są bliżej zdefiniowane, to jest możemy konkretnie wyróżnić części kodu, które jakieś partie pamięci tylko czytają, jakieś takie części, które czytają i zapisują. Chodzi o to, że umożliwia to założenie na przykład kilku blokad na czytanie naraz, ponieważ wtedy wiadomo, że zawartość danego fragmentu pamięci się nie zmienia i możemy umożliwić czytanie tej pamięci przez kilka wątków. Ok, jeszcze ostatnia rzecz, która może nam się przydać podczas pisania rozszerzenia, znaczy może nie ostatnia, ale jedna z takich najbardziej kluczowych. To, co ja tutaj wszystko opisuję, to są po prostu rzeczy, które wynikają z mojego doświadczenia z pisania takich rozszerzeń i które po prostu prawdopodobnie każdy, kto by zabrał się do pisania rozszerzenia, by napotkał. I tu chodzi o to, żeby po prostu zaoszczędzić czas komuś, to takie przedsięwzięcie podejmie. On sobie wtedy będzie mógł to spojrzeć i zobaczyć, jakie są standardowe rozwiązania i z tego skorzystać. Ostatnią rzeczą, która przynajmniej była potrzebna, to były timery, czyli na przykład w sytuacji, kiedy przetwarzamy jakieś dane i spodziewamy się w związku z ich przetwarzaniem nadejścia jakichś kolejnych albo spodziewamy się jakiejś odpowiedzi drugiej strony połączenia, musimy jakieś dane tymczasowo przechować. No i my przechowujemy, ponieważ zakładamy, że one nam się w przyszłości przydadzą. Ale może być tak, że się nie przydadzą, ponieważ strona nie odpowiedziała, na co liczyliśmy, bądź nie nadeszła dalsza część danych. W związku z tym musimy jakoś te dane sprzątać. No ale w jądrze kod nie interaguje z użytkownikiem, ani z żadnym nadzorcą, który będzie mówił, słuchaj, teraz musisz to posprzątać. W związku z tym musimy to zapewnić tą funkcjonalność wewnątrz rozszerzenia, które implementujemy. I tutaj z pomocą mogą przyjść timery oraz API do zarządzania nimi w jądrze. Timery to jest taka bardzo prosta funkcjonalność, która umożliwia stworzenie struktury, która jest w zasadzie w postaci listy i wpisanie do niej funkcji oraz czasu, w którym chcielibyśmy, żeby to się wykonało. Dodanie tego do tej listy timerów i możemy w tym momencie o tym zapomnieć. Przyjdzie czas na wykonanie i w tym momencie jądro wywoła funkcję, którą my zleciliśmy. To w zasadzie było tyle, jeżeli chodzi o teorię przydatną podczas pisania rozszerzeń od strony jądra. No i teraz jeszcze musimy zawsze zadbać o to, żeby napisać rozszerzenie dla części użytkownika. Rozszerzenie dla części użytkownika to jest też tak naprawdę moduł, tylko że dla biblioteki, też o standardowej strukturze, też musi coś tam zarejestrować, też musi mieć zaimplementowane standardowe funkcje. Dwie najważniejsze z nich to są wymienione tutaj na slajdzie, funkcja parsująca parametry i funkcja dokonująca końcowego sprawdzenia poprawności reguły. Funkcja parsująca parametry
jest wywoływana przez narzędzie IP Tables wtedy, kiedy ona nie może sobie poradzić z tymi parametrami przekazanymi przez użytkownika, czyli dostaje tylko te parametry, które są dla reguł niestandardowe. Jeżeli udaje się sparsować parametr, to wtedy zwraca 1, w przeciwnym wypadku 0. Tylko że funkcja ta dostaje zawsze jeden parametr tylko, stąd właśnie jeszcze istotna jest funkcja final check, która na końcu sprawdza na przykład, czy przekazane parametry w jakiś sposób się nie kłócą. OK, teraz bym chciał przejść do kompletnego przykładu. To jest moduł, który pisałem na potrzeby jakiegoś tam wcześniejszego, starszego projektu i składa się on tak naprawdę z kilku plików. Najważniejszy to jest oczywiście, przynajmniej tak mi się wydaje, ten plik dla jądra. I tutaj jest wykorzystane to, co mówiłem wcześniej, czyli tak, po pierwsze wykorzystywany jest spinlock jako mechanizm synchronizacji. Może jeszcze najpierw powiem tylko, co ten moduł robi. To jest moduł rozszerzenia celu, którego przeznaczeniem jest wykorzystywanie go w tablicy Mongol i on służy do manipulacji polem IP-ID w pakiecie. Może to być wykorzystane do różnych celów. Może to być wykorzystane na przykład do oszukiwania narzędzi do fingerprintingu, ale to tak naprawdę nie chodzi o to, co on konkretnie robi, tylko jak on jest zaimplementowany i jak takie rzeczy robić. Więc tak, mamy tutaj spinlock, który pierwotnie inicjalizujemy jako oczywiście unlocked. Mamy tutaj funkcję wykonującą akcję. I mamy tutaj funkcję, od której zaczyna się cykl życia każdego rozszerzenia, czyli funkcja, od której zaczyna się cykl życia każdej reguły w tablicy, nie rozszerzenia. Czyli funkcja, która sprawdza poprawność wszystkich reguł dodawanych do tablicy IP Tables wykorzystujących dane rozszerzenie. To, co tutaj robimy, to sprawdzamy, czy ono jest, znaczy chcemy, żeby z tego rozszerzenia korzystały tylko reguły dodawane do tablicy Mongol. W związku z tym to, co robimy, to sprawdzamy, czy reguła, którą dodaje użytkownik i korzysta z naszego rozszerzenia, rzeczywiście jest dodawana do tej tablicy. Tutaj mamy parametr table name. Sprawdzamy, jeżeli nie, to wyświetlamy poprzez printka, że no nie. Zwracamy 0, w związku z czym reguła nie jest dodawana. I tutaj jest to, co mówiłem wcześniej, czyli zapewniamy, że dla każdego procesora korzystamy z tej samej kopii tablicy, czyli do struktury IP-ID info, tej. Dołączyłem pointer, który wskazuje na tą właśnie strukturę i kiedy reguła jest dodawana, no to działamy na jednym procesorze, w związku z tym zapewniamy, że wartość tego tutaj pointera będzie dla obydwu procesorów taka sama, w związku z czym będzie wskazywała na tą samą kopię tablicy. OK. Teraz serce tego modułu, czyli funkcja wykonująca akcję. Dla każdego pakietu, który przychodzi do modułu, robimy coś takiego. Najpierw pobieramy sobie to info, znaczy przypisujemy je sobie, żeby łatwiej było nam je czytać. Tworzymy ten bufor SKB, znaczy nie bufor, tylko tą strukturę SKB możliwą do pisania przez nas. To jest ta struktura, którą tutaj wcześniej pokazywałem, ona jest w tym pliku SKBUFH. Pobieramy referencję do nagłówka IP, no i modyfikujemy zgodnie z życzeniem użytkownika, albo inkrementujemy, albo ustawiamy randomowe IP-ID. Na końcu modyfikujemy sumę kontrolną pakietu, bo się zmieniła i jeżeli mamy włączony debug, no to wyświetlamy komunikat do sysloga, że zmieniliśmy pole IP-ID. Tu jest jeszcze jedna taka kwestia, to jest funkcja net rate limit. Ona jest wywoływana po to, żebyśmy nie zdosowali sami siebie, drukując komunikaty. Szczególnie w sytuacji, kiedy na przykład mamy podłączoną konsolę po serialu z prędkością 9600 do maszyny, na której funkcjonuje takie rozszerzenie, to możemy w łatwy sposób ją zdosować, bo kod, który się tutaj wykonuje, zawieszany jest do czasu wyświetlenia komunikatu, co może trwać bardzo długo. W związku z tym wywoływany jest komunikat, jest wywoływany dopiero wtedy, jeżeli funkcja NetRateLimit zwróci wartość niezerową, a to się dzieje wtedy, znaczy jądro po prostu decyduje, czy można wyświetlić komunikat, czy to nie wpłynie na jego wydajność w danej chwili. I jeszcze część rozszerzenia dla biblioteki. Tu jest ten parser. No parser tutaj parsuje po prostu zależnie od tego, jak ustawimy. Możemy ustawić sobie tryb, tak jak wcześniej nam było pokazane, albo losowego ustawiania wartości IP ID, albo tryb zwiększania wartości IP ID dla każdego pakietu, który przechodzi w ramach danej reguły. Tu ustawiamy po prostu tryb w tej strukturze. W tej strukturze, która jest tworzona jeszcze w przestrzeni użytkownika przez rozszerzenie biblioteki i następnie jest przekazywana po prostu do jądra. Na końcu sprawdzamy, czy ktoś nie ustawił dwóch parametrów i czy w ogóle ustawił jakikolwiek parametr, bo w jaki sposób musi wybrać. No i to w zasadzie wszystko. Tak, to jest wszystko. OK. I teraz tak po prostu wygląda kod prostego rozszerzenia. Niestety ze względów czasowych obawiam się, że nie będę miał czasu przełączyć się teraz do Linuxa i pokazać, jak to się kompiluje, jak to się uruchamia. Natomiast to chętnie pokażę w tym czasie konsultacyjnym, który jest potem. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć o narzędziach, które mogą być przydatne podczas pisania takich rozszerzeń, bądź ich testowania, bądź nawet testowania całego frameworku IP Tables i NetFilter. Pierwsze z tych narzędzi to jest NFSIM i to jest po prostu narzędzie takie linii poleceń, które emuluje środowisko jądra i umożliwia załadowanie tam modułu napisanego dla jądra i umożliwia emulowanie przesyłania pakietów przez jądro. Wtedy to środowisko nam wyświetla, dla jakich hooków, jakie funkcje zostały wykonane i co zostało zwrócone. I tutaj widzimy, że wszędzie jest to NF Accept. Już nie wiem, czy to dobrze widać, obawiam się, że nie za dobrze, ale to może potem pokażę. Drugim przydatnym narzędziem jest po prostu kernel debugger, który standardowo nie jest, przynajmniej w tym kernelu typu vanilla, nie występuje w jądrze, natomiast jest to patch, występuje w postaci patcha, który można ściągnąć ze stron SGI-a, spoczywać nim jądro i wtedy możemy się podłączyć albo po serialu z drugiego urządzenia, albo z konsoli po TTY, zatrzymać jądro i debugować je w środku i patrzeć, co się dzieje z naszym pakietem. Linki do tych narzędzi będą na końcu, zresztą są w slajdach, także będzie można sobie je pobrać. Slajdy w tej wersji, które mam tutaj, podejrzewam, że trochę się różnią od tych, które są na CD, natomiast będą do pobrania z naszej strony, do której adres jest chyba na drugim slajdzie. OK, co mi się udało powiedzieć podczas tego krótkiego czasu? No, to, że mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że pisanie takich rozszerzeń jest rzeczą bardzo prostą. Po prostu jest to tak naprawdę implementacja drobnych fragmentów kodu i wrzucenie ich w istniejący już szkielet. Tylko, że podczas pisania takich rozszerzeń trzeba rozważyć parę kwestii. Trzeba rozważyć to, jak będziemy przechowywali dane, jak będziemy zapewniali synchronizację przy dostępie współbieżnym, czy na przykład musimy korzystać z jakichś timerów, czy coś takiego. I to wszystko zostało opisane. Zostało opisane po prostu, jak z tego korzystać. Można sobie wziąć te slajdy i je wykorzystać. No i to nam daje tak naprawdę dużą elastyczność. Mamy tutaj możliwość napisania czegoś, co byśmy potrzebowali, a czego standardowo nie ma. Obawiam się, że takich rzeczy w tej chwili jest no, niewiele, ale być może znajdą się ludzie, którzy będą chcieli filtrować jakiś specyficzny protokół, którego normalnie filtrowanie IP tables nie umożliwia. Czego nie powiedziałem, tego jest zdecydowanie więcej. To jest wykorzystanie tego, co jeszcze jest standardowo w IP tables, czyli modułu kontrakt, który służy do śledzenia stanu połączeń, do do zapewnienia pewnego rodzaju stanowości, chociaż tutaj niestety no, ta stanowość, którą daje nam IP tables, jest na dosyć niskim poziomie. Wszelkiego rodzaju helpery, czyli helpery dla protokołów aplikacyjnych, które umożliwiają otwieranie portów zależnie od danych, które są przesyłane. Na przykład helper dla protokołu FTP, który otwiera nam porty adekwatnie do poleceń port czy tam pasw wysłanych poprzez w czasie sesji użytkownika, również dla sesji natowanych. I właśnie z tym się wiążą wszelkiego rodzaju NAT extensions. Nie powiedziałem też nic o własnych rozszerzeniach do NetFilter, czyli takich rozszerzeniach na przykład, czyli czymś takim, jak jest IP Tables. To, co API, które oferuje NetFilter i IP Tables, można też wykorzystać jako narzędzie do pisania rootkitów, co wydaje mi się, że zostało wspomniane na prezentacji dzisiaj rano, na której niestety nie byłem, nie wiem, co tam było pokazywane. I to w zasadzie wszystko. Zasoby, które mogą się przydać, czyli tak naprawdę to, co jest dosyć istotne dla ludzi zainteresowanych tym tematem, są to linki do właśnie NFSIMA, do kernel debugera, opis po angielsku, niestety dosyć niekompletny i w wielu miejscach po prostu z lukami dosyć dużymi, API NetFiltra, API IP Tables i jak pisać te rozszerzenia. I tutaj jeszcze taki ciekawy link, tu jest jakiś serwer w Norwegii, który umożliwia, który ma wystawiony Elixir, czyli taki webową prezentację źródeł Linuxa, łatwą w poruszaniu się. I tutaj jeszcze chciałem polecić dwie książki w zakresie pisania rozszerzeń w ogóle dwie książki w zakresie budowy i pisania, rozwijania kodu jądra systemu Linux. Tak jak mówię, niestety nie udało mi się pokazać działającego tego w tym czasie, natomiast mam tutaj to na notebooku i mogę to pokazać później dla osób zainteresowanych. Domyślam się, że większość może nie być zainteresowana tym tematem, natomiast mam nadzieję, że chociaż udało mi się przybliżyć to, jak jest zbudowane IP Tables, jak on współgra z jądrem, jak współgra z NetFiltrem i jak tak naprawdę można w łatwy sposób napisać takie rozszerzenie. Teraz tak naprawdę chciałbym, żeby ktoś zadał chociaż jedno pytanie, bo muszę jeszcze dać komuś książkę. Książka Tajemnice internetu, hackingu i bezpieczeństwa. Taka książka wydana przez Helion. Nie wiem, może ktoś ją zna. Może
ktoś się zgłosi, to chce.
No, wolę, żeby tak łatwo nie było. Ale no, jeżeli ma być tak łatwo, no to nie wiem. Nie wiem, czy może zrobimy to na zasadzie, kto pierwszy. O, tam widzę, że z tyłu ktoś się zgłasza. Pan chce, tak? To w takim razie może poproszę o zadanie jakiegoś. No dobra, okej, okay, nie będę męczył, ale. Nie będę męczył, bo widzę, że na chwilę się pan zatrzymał w drodze po tą książkę.